Powiem tak, czas świąt, tak jak już tutaj wspominałem, jest to taki szczególny czas. Pan darował mi takie pewne myśli, którymi chciałbym się podzielić. Dzisiaj, jak gdyby samo wydarzenie, ta pamiątka Narodzenia Pańskiego, jednak można powiedzieć, że w całym świecie jest jednak w pewien taki szczególny sposób obchodzona. Na pewno jest wiele rzeczy takich też i negatywnych z tym związanych, ale możemy powiedzieć, że ogólnie rzecz ujmując, jest to wydarzenie na skalę światową, prawda? Oprócz może krajów muzułmańskich, gdzie właśnie islam jest religią taką wiodącą i są kraje, gdzie to jest bardzo radykalne, to na pewno tych świąt i tego czasu w taki sposób nie obchodzą. Ale tak, w takim ogólnym jak gdyby znaczeniu na obliczu całej ziemi, po prostu wszędzie, w każdym kraju jest to czas wolny od pracy, czas taki szczególny i tak się zastanawiałem nad tym, jak te wydarzenia tak na nowo wyglądały właśnie w tym czasie, kiedy Pan Jezus się narodził. Ile osób właśnie w tym czasie, kiedy to miało miejsce tam w Izraelu, kiedy Izrael nie miał swojego państwa, był pod okupacją Rzymu, po prostu my to dzisiaj postrzegamy jako takie bardzo wielkie i ogromne wydarzenie. Ale w tamtym czasie, jak gdyby dla całego tego narodu, chociaż oni słyszeli o Mesjaszu, prawda, oczekiwali tego Mesjasza, to jednak niewielu po prostu zetknęło się w takiej postaci, jak to miało miejsce na samym początku. Potem już to do nich dotarło po prostu na skalę całego narodu, dlatego że kiedy Pan Jezus rozpoczął swoją służbę, chociaż nie wszyscy to uznali, ale po prostu to ich dotknęło. I tak się zastanawiam, ile osób, gdybyśmy tak na nowo mieli się nad tym wydarzeniem zastanowić, ile osób zostało w taki szczególny sposób tym wydarzeniem dotkniętych. No myślę, że wszystko jak gdyby zaczęło się na pewno od proroków, setki, a nawet tysięcy lat. Ale potem, kiedy już to wydarzenie nastąpiło, to myślę, że w pierwszej kolejności właśnie ta rodzina Zachariasza, ten kapłan, który sprawował służbę w świątyni razem ze swoją żoną, właśnie to poselstwo takie prosto z nieba, że przyszedł Gabriel, archanioł Gabriel, przyszedł do Zachariasza, kiedy on służbę pełnił w świątyni, i przekazał mu tą wieść, że mimo to, że jego żona jest niepłodna i mimo, że są w podeszłym wieku, że urodzi mu się syn, któremu na imię nada Jan i on będzie poprzedzał Mesjasza. I wiemy, bo to jest bardzo często czytane, jak po prostu te wydarzenia tam wyglądały. I też zadziwiające jest to, że ten właśnie Zachariasz zaniemówił i to, w jaki sposób anioł do niego się zwraca, on podkreślił, dlatego za nie mówisz, bo nie uwierzyłeś. Bo nie uwierzyłeś. Popatrzcie się, w jakim szczególnym miejscu on był. On pełnił służbę kapłańską, a jednak jeżeli chodzi o działanie Boga, wiecie, jakimi kategoriami on myślał, prawda? No myślał, można powiedzieć, był porządnym człowiekiem, na pewno był porządnym człowiekiem, ale jak gdyby nie znał w taki bardzo osobisty sposób tego, że Bóg może coś uczynić nadzwyczajnego, co się nie mieści jak gdyby w tych kategoriach takiego typowego ludzkiego myślenia i rozumowania. To, kiedy się popatrzył na swój wiek i na swoją żonę, no to mówi, jak to by mogło się stać, skoro my jesteśmy w takim wieku. I anioł mówi, prze to, że nie uwierzyłeś, za nie mówisz, ale po prostu to się stało, to się wydarzyło. I to było takie wydarzenie, które poprzedzało potem te następne wydarzenia, że przyszedł anioł znowu do Marii. I znowu możemy popatrzeć, że ten sam anioł, który przyszedł do Zachariasza, przyszedł do Marii. Jak zareagowała Maria? Też tam jest powiedziane, że się zlękła, że w pewien sposób strach ją ogarnął, ale kiedy usłyszała to całe przesłanie, które było do niej skierowane, to ona powiedziała, oto ja, służebnica Pana, niech mi stanie się według słowa Twego. I potem też czytamy takie błogosławieństwo od Pana, które po prostu dotyczy jej osoby, że odtąd zwać się będą błogosławioną wszystkie narody. I można powiedzieć, że postawa Marii była taka po prostu bardzo otwarta i sama powiedziała, że oto ja, służebnica pańska. I myślę, że ona wiodła z jednej strony, gdyby tak ją gdzieś umieścić po prostu w tej przestrzeni tamtego czasu, to była z jednej strony taką zupełnie zwyczajną kobietą. I myślę, to, co ją odróżniało od wszystkich, to było to, co było jej wnętrzu. Że Pan akurat ją wybrał, a nie kogoś innego. I przez nią mogło tak niesamowite wydarzenie, tak wielkie wydarzenie mieć miejsce. I wiemy, jak to po prostu potem się potoczyło, kiedy się spotkały z Elżbietą, kiedy Duch Boży ją napełnił, kiedy ona tak się rozradowała i wyznaje, że wielbi dusza moja Pana i rozradował się Duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. A więc ona przeżywała to Boże namaszczenie nad swoim życiem. Potem wiemy, że Bóg mówił do jeszcze innych osób, mówił do Symeona, mówił do Anny, oni rozpoznali w Jezusie Chrystusie Mesjasza i ten czas po prostu był dla nich taki szczególny. Pasterze na polu też przeżyli taką szczególną chwilę, bo można powiedzieć, wiecie, to wydarzenie i przeżycie było wyjątkowe jednak, bo mieć takie przeżycie, że oto z nieba zstępują aniołowie i oni słyszą ten śpiew, tą muzykę i znowu, gdybyśmy popatrzyli się, jakże inne jest to Boże działanie, niż wiele razy człowiek by sobie wyobrażał, czy cały ten naród, jak był prowadzony, gdyby to miał człowiek jakiś scenariusz do tego wymyślić, to na pewno by to zupełnie inaczej, jak gdyby wymyślił, żeby wybrał może świątynię, wybrałby kapłanów, może by wszystkich zwołał, żeby ich o tym poinformować. A po prostu Bóg, jak gdyby do realizacji tego swojego celu, tego swojego planu, nie potrzebował jak gdyby tego pomysłu człowieka na to, jak to zrobić, ale On w swojej suwerenności zadecydował, że będzie to się działo właśnie w taki, a nie inny sposób, że dotknie to jak gdyby najuboższe, najniższe warstwy tego społeczeństwa, ale to w niczym mu nie będzie przeszkadzało, aby w przyszłości ta radość i wszelkie konsekwencje, które będą z tego wynikać, dotknęły wszystkich. I wiecie, w tym się właśnie objawia to, co niekiedy czytamy, że Bóg jest Bogiem dziwnym. Jest dziwnym Bogiem? Wiecie, i kto mu może powiedzieć, dlaczego tak czynisz albo inaczej? A my, ludzie, niekiedy chcielibyśmy go zaszufladkować. Chcielibyśmy mu pokazać, jak ma działać, czego się spodziewamy, jak to powinno wyglądać. I brakuje nam, tak samo o sobie myślę, że brakuje nam takiej otwartości. Po prostu, Boże, jakkolwiek zechcesz działać, to ja się chcę Tobie poddać. I myślę, że wiele razy właśnie takie nastawienie, kiedy my Bogu jak gdyby już stwarzamy gotowy scenariusz i pokazujemy Mu, jak to ma wyglądać, po prostu my Mu po prostu zamykamy drogę do działania. I On szuka takich ludzi i też potem jeszcze z tego innego tekstu, który chciałbym przeczytać, możemy po prostu zauważyć, że Bóg ma upodobanie w takich ludziach, którzy są według Jego serca. Ale to są jak gdyby takie dodatkowe rzeczy z tym związane. Potem, kiedy patrzyłem się, kiedy już ci mędrcy ze wschodu właśnie odkryli tą gwiazdę i ta gwiazda ich zaprowadziła, a więc można powiedzieć, że w całym wszechświecie to było coś szczególnego, bo to, że nowa gwiazda się pojawiła, wiecie, to Bóg, Ojciec musiał czegoś dokonać. I to też było wydarzenie w całym wszechświecie niesamowite. A jednak dla ludzkości w tym czasie, na taką ogólno, jak gdyby światową skalę, to tylko niektórzy po prostu to zauważyli. A jednak jak wielki wpływ w przyszłości to wywarło nadzieję człowieka na obliczu całej ziemi. I potem, kiedy patrzyłem się, jak ci mędrcy poszli i też właśnie popatrzcie się, jakie to jest niesamowite, że oni, no też na pewno była w tym jakaś Boża ingerencja. To byli mędrcy. Tam nie jest powiedziane, że byli to ludzie właśnie w taki sposób wierzący może jak Izraelici, którzy w tym czasie mieli już prawo, mieli już pewne przeżycia, mieli już pewną historię tego działania Bożego. I oni też tam gdzieś ze wschodu, nie jest nic więcej o nich tutaj w Biblii napisane, przybyli i byli tak przekonani w swoich sercach, że narodził się król żydowski. I potem, kiedy ta gwiazda nagle gdzieś im zniknęła, kiedy poszli do Heroda, on w tym czasie też był królem, kiedy mu o tym opowiedzieli, to on, tam jest powiedziane, że się zatrwożył, a z nim cała Jerozolima. No, on się obawiał utraty władzy, prawda? Że on w tych kategoriach o tym myślał. Ale my wiemy, że ci mędrcy pojechali, znaleźli to dzieciątko, złożyli dary i znowu udali się w swoją drogę. I też jeszcze niesamowite wydarzenia potem były z tym związane, o których może niezbyt często mówimy, ale chciałbym to tak może nakreślić, że kiedy Herod się dowiedział, a on ich prosił, żeby też przyszli i powiadomili go o tym, gdzie to dzieciątko się znajduje, że on też mu chce złożyć pokłon, a my wiemy, że to było bardzo fałszywe, to było bardzo podstępne, bo w jego sercu raczej już było zupełnie inne nastawienie. On na pewno to dzieciątko by zabił i zniszczył, dlatego że Józef otrzymał polecenie, aby uciekać, prawda? I uciekał do Egiptu później, już kiedy dzieci się narodziło, a Herod dokonał czegoś takiego niesamowitego. Wiecie, kiedy też popatrzymy się, że słowo już to ileś setek lat przed tym wydarzeniem po prostu Pan to zapisał przez swoich proroków, że właśnie Rachel opłakuje swoje dzieci i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. I że właśnie Herod wydał taki rozkaz, że wszystkie dzieci do 2 lat w Betlejem mają być wymordowane. Wiecie, to było okrutne. To było straszne. I takie okoliczności towarzyszyły narodzeniu Pana Jezusa. Dla nich to wydarzenie, dla wielu osób właśnie w Betlejemie, można powiedzieć, jak gdyby stało się pewnego rodzaju przekleństwem, prawda? Że stracili swoje dzieci. Do 2 lat wszystkie te dzieci zostały wymordowane. I po prostu król nie poniósł z tego tytułu żadnych konsekwencji. Miał do tego prawo. Po prostu miał władzę taką, no ten naród był ciemiężony przez Rzymian i po prostu takie okoliczności towarzyszyły tym narodzinom Pana Jezusa i po prostu tak się to wydarzyło, tak to tam wyglądało w tym czasie. Ale wiecie, kiedy tak się potem bliżej nad tym zastanawiałem, to zobaczyłem coś takiego, że jak gdyby, i będziemy za chwileczkę czytać z Księgi Izajasza pewne miejsca i wersety, które właśnie zapowiadały te wydarzenia. I tak zobaczyłem, że świat chrześcijański i my sami tak samo, po prostu jak gdyby w pewnym miejscu jak gdyby zatrzymaliśmy się. Że co roku obchodzimy pamiątkę narodzenia Pańskiego. Wiemy, jak życie Pana Jezusa się potoczyło, ale potem, kiedy zobaczyłem, że ten Boży plan tutaj w tym miejscu się nie zatrzymał, ale że jeszcze wydarzy się wiele takich niesamowitych rzeczy, u których progu może już jesteśmy bardzo blisko, a o których tych rzeczach bardzo mało mówimy, a z których wynika jeszcze więcej radości niż po prostu to, co już się wydarzyło. To nie chodzi o to, żeby umniejszać jak gdyby rangę i wagę zbawienia. To jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Ale gdybyśmy się tylko w tym miejscu zatrzymali i dalej tak żyli, jak wszyscy ludzie tutaj na tej ziemi i człowiek by umierał i ten świat by dalej istniał, wiecie, czym by to było? Po prostu Bóg ma swój plan, że to, co dzieje się na tej ziemi, na tym świecie, to wszystko będzie do pewnego czasu, tego Bożego czasu miało miejsce tutaj na tej ziemi. A potem przyjdzie taki czas, że Jego Królestwo objawi się w taki widzialny sposób i Biblia o tym mówi i wszystko to właśnie jest związane z osobą Króla, którym jest Pan Jezus Chrystus, który jako człowiek narodził się na tej ziemi. I wiecie, to jest chwalebne, że dzisiaj my jeszcze widzimy, tym bardziej chrześcijanie, kiedy są tak bardzo prześladowani w wielu krajach i niszczeni, po prostu czują się tą mniejszością, tymi ludźmi jak gdyby gorszej kategorii, że muszą uciekać, że wiele razy tracą i życie i wszystko, to gdzieś byśmy tak, patrząc się na to wszystko, mogli wyciągnąć takie wnioski, to jaka korzyść z tego wszystkiego, po co to wszystko? A jednak Bóg w swojej suwerenności i w tym swoim planie zmierza do celu, że przyjdzie taki czas, kiedy Pan Jezus Chrystus jako Król znowu przyjdzie na tą ziemię, właśnie do Jerozolimy i że wszystkie narody będą miały możliwość, wiecie, już nie tylko o tym słyszeć, ale będą miały możliwość to to zobaczyć i to jeszcze jak gdyby nie będzie ta realizacja całego Bożego planu, ale będzie jak gdyby Bóg stopniowo pokazywał i ratował jeszcze i przez to wszystko ludzi, żeby mieli możliwość wybrać, po której stronie chcą. Po stronie Królestwa Bożego, czy po stronie przeciwnika i tego świata. Wiecie, kiedy się na to patrzyłem, to jest niesamowite. Kiedy popatrzymy się właśnie na te proroctwa, które są w Księdze Izajasza, gdzie już widzimy obraz, może nie w całej pełni, ale po części odnowionej ziemi, gdzie wilk będzie gościem jagnięcia. Wiecie, my to często czytamy, czy nawet widzimy jakieś obrazy i wydaje się to jakąś taką daleką, oderwaną od rzeczywistości realnością, która może chyba tylko być w sferze wyobrażeń. Ale wiecie, kiedy my dzisiaj popatrzymy się, że to zupełnie inaczej wygląda, że jest tyle agresji nie tylko w świecie zwierząt, ale w świecie ludzi na obliczu całej ziemi, a Bóg w swoim słowie pokazuje taki obraz, gdzie tej agresji zupełnie nie będzie i to tak samo wszystko jest związane z osobą Jezusa Chrystusa i to się dosłownie wypełni, że to będzie można oglądać, to bracia i siostry, czy to nie jest chwalebne, żeby oczekiwać tych rzeczy, żeby myśleć o nich. I chociaż może nie wszyscy chrześcijanie, wiecie, wszyscy chrześcijanie chcieliby dożyć takiego czasu, żeby te rzeczy oglądać, ale po prostu Bóg, jak już powiedziałem, w swoim charakterze, w swoich decyzjach, po prostu gdzieś to umiejscowił w tej przestrzeni czasu i nie wszyscy jak gdyby w tym czasie będą mieli możliwość w tym uczestniczyć, ale wielu będzie mogło to zobaczyć. I kiedy tak na to na nowo się patrzyłem, to widzę, jak bardzo my, jako ludzie wierzący, potrzebujemy, żeby jak gdyby zobaczyć te kolejne etapy tego planu, tego Bożego planu, jaki Bóg ma właśnie z ludzkością, z człowiekiem. I wiecie, jakże inaczej też jeszcze spojrzałem na modlitwę Pana Jezusa, której uczył Pan Jezus tej modlitwy, którą często mówimy, jest tą modlitwą Ojcze Nasz. I popatrzcie się, może świadkowie wykorzystują tam, bo oni mówią o Królestwie, ale tam jest już na samym początku w tej modlitwie powiedziane Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I tą pierwszą prośbą, oprócz tego, aby imię naszego niebiańskiego Ojca się święciło, jest ta prośba, przyjdź Królestwo Twoje. I wiecie, kiedy potem nad tym się zastanawiałem, to Pan Jezus w pewnym etapie, w pewnym czasie swojej służby, kiedy wypędzał demony i ludzie się dziwili, skąd ma tą moc, to On mówi tak, jeżeli ja palcem Bożym wypędzam demony, to wiedzcie, że przyszło do was Królestwo Boże. Ale my wiemy, że jeżeli chodzi o taki czas, też jeżeli chodzi o cały naród i jak gdyby zmianę tych struktur i charakteru rządów, to nie dosięgło tego narodu. Chociaż popatrzcie się, dlatego to mówię, że uczniowie już w tamtym czasie, po wniebowstąpieniu Pana Jezusa, oni myśleli po prostu może z jednej strony kategoriami takimi ludzkimi, ale wiecie, oni już w tamtym czasie tego królestwa oczekiwali, że cały naród będzie podniesiony i oni będą władać i rządzić i będą tym najważniejszym narodem. Bo przy wniebowstąpieniu oni pytali Pana Jezusa o coś takiego, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi. A więc oni widzieli, czy oczekiwali, można powiedzieć, użyję takiego słowa, restytucję, takiego niesamowitego odnowienia w swoim narodzie. Po prostu, że wszystko ulegnie zmianie, tym bardziej, że był to czas, kiedy byli w niewoli, byli pod panowaniem obcego narodu. I wiecie, oni tak wiele razy to przeżywali, bo tak Bóg działał z tym narodem, że było to taką szczególną tęsknotą. A jednak w tamtym czasie Pan Jezus im mówi, że nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Bóg ustanowił w swojej mocy, że w tamtym czasie najważniejsze było to, aby głosić Mesjasza, aby głosić zbawienie w Chrystusie. Ale od tamtego czasu minęło już 2000 lat i wierzę, wiecie, że to słowo, które jest zapisane w księdze Izajasza, które jest zapisane w księdze Daniela, a potem i w księdze Objawienia, że przychodzi taki czas, kiedy te wydarzenia, które są opisane w Słowie Bożym i my je może po części rozumiemy i pojmujemy, chociaż Bożą wolą jest, aby je zrozumieć, aby je znać i kiedy one zaczną się dziać, abyśmy znowu jeszcze mocniej byli utwierdzeni we wierze, że wszystko jest w Bożych rękach pod Jego kontrolą. Że mogłoby się wydawać, że jak gdyby chrześcijanie i Bóg niewiele tutaj mają do powiedzenia, a niekiedy mogłoby się wydawać, że prawie że nic, to dzieje się akurat całkiem na odwrót. Że to, co Bóg tysiące lat wcześniej przez swoich proroków powiedział, przyszedł czas i dokładnie to tak się wydarza i ma miejsce, jak Bóg o tym powiedział. I może teraz chciałbym przeczytać z Księgi Izajasza najpierw 7 rozdziału, tu o narodzeniu Pana Jezusa. To jest tylko jeden wiersz, może ktoś powiedzieć, że jest wyrwany z kontekstu, ale my wiemy, on jest potem użyty i w Nowym Testamencie. Dlatego sam Pan da wam znak, oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel. Ja czytam z tej uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Dlatego sam Pan da wam znak, oto dziewica pocznie i urodzi syna i nazwie go Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Można powiedzieć, wypełniło się to słowo? Wypełniło się to słowo. Kiedy potem popatrzymy się dalej do 9 rozdziału, może tutaj troszeczkę to tłumaczenie się różni z tej uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, ale możemy przeczytać i z warszawskiej, i z tej Biblii Gdańskiej. I znowu można powiedzieć, kiedy popatrzymy się, wiecie, na to słowo, to można powiedzieć, ono się już wypełniło. Amen. My rokrocznie wspominamy narodzenie się Pańskie, ale to słowo już się wypełniło. I w tym słowie też jeszcze są pewne rzeczy, które się nie wypełniły i których oczekujemy. Może pokaż. Proszę, to jest 9 rozdział od 1 wiersza Księgi Izajasza. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. Nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światło. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość. Radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Może dalej. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. I jeszcze dalej. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju, potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. I może zatrzymiemy się przy tej władzy na chwileczkę. I Pan Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi, to też powiedział, że dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. I tutaj czytamy jak gdyby już o takiej perspektywie na daleką przyszłość. Ale kiedy popatrzymy się na życie Pana Jezusa, które miał na tej ziemi, to można powiedzieć, że ta władza, może ona już była, po prostu on sobą prezentował tą władzę, chociaż nie wykorzystywał ją do takich celów, jak to w tych narodach tutaj na tej ziemi się dzieje. To w tym czasie było mu zupełnie obce, ale wiecie, w Bożym planie po prostu to też jest. Ta jego władza manifestowała się w taki sposób, że miał władzę nad wszelką chorobą. Amen. Nad wszelką chorobą i dalej ją ma, prawda? Nad śmiercią. Po prostu nie było człowieka, jakąkolwiek chorobą czy potrzebą byłby dotknięty. I to, że potrafił nakarmić z 2 rybek, czy z 2 chlebów, czy i 5 rybek, czy 5 rybek i 2 chlebów, całe tłumy, tysiące ludzi, wiecie, o czym to świadczy? Że nawet ludzie, kiedy to widzieli, to oni sami chcieli go porwać i obwołać królem, bo nie chcieliby mieć takiego króla, który by w taki sposób mógł po prostu im służyć. Takiego króla oni jeszcze nie widzieli. Przeważnie władza była tą władzą, która zabierała, która egzekwowała podatki, była jak gdyby tym ciemiężcą. A tutaj ktoś, kto po prostu prezentuje coś wyjątkowego, bo każdej potrzebie jest w stanie zaradzić, ma czas, jeżeli ludzie do niego przychodzą, żeby z każdym go po prostu mu pomóc, wysłuchać. I jeszcze dokonuje takich rzeczy, że problem jak gdyby zaopatrzenia, że jest takie mnóstwo ludzi i kiedy Pan Jezus tam w tym czasie też testował tych ludzi, po prostu jak gdyby tych swoich uczniów, co zrobić, no to oni też czuli wielkie zakłopotanie. Oni mówili, ani pieniędzy nie ma, a gdyby nawet było, to no skąd tutaj na takim pustkowiu można wziąć tyle jedzenia dla tych ludzi? I znowu, wiecie, widzimy tę jego władzę. Nie taką może, jak ludzie po prostu by oczekiwali, jak władza tych rządzących i żeby już objął panowanie, ale pokazał, prawda, to, co tutaj jest napisane. Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju, cudowny doradca, wspaniały, jedyny w swoim działaniu. I tutaj potem dalej jest powiedziane, że potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie. Ja może przeczytam tutaj z tego nowego tłumaczenia, też z tego 9 rozdziału. A rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. I teraz przeczytajmy jeszcze, jak to królestwo będzie wyglądało. Co już cytowałem i wspomniałem, i dla wielu może to wyglądać jak no, takie marzenia, które trudno by było w jakikolwiek sposób zrealizować, kiedy popatrzymy na tą realność, rzeczywistość, w której żyjemy. I może przeczytamy ten 11 rozdział właśnie od początku. Może jeszcze, Michale. I wyrośnie różdżka z pnia Jesego i pędz jego korzeni wyda owoc i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. Może dalej. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawę ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Jeszcze dalej. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak woł. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Jeszcze dalej. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jak sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Może do tego miejsca. Czy możemy powiedzieć, że to się już wypełniło? Prawda, to się jeszcze nie wypełniło. Ale skoro ta pierwsza część, jak gdyby odnośnie osoby Pana Jezusa i to, co rokrocznie świętujemy, to narodzenie Pańskie, wiecie, to chciałbym tak na nowo podkreślić. Wiecie, to Boże dzieło w tym miejscu się nie zatrzymało. My, jak gdyby, celebrujemy i świętujemy tylko to wydarzenie. I to jest bardzo ważne. Nikt tego nie neguje. Ale wiecie, jak bardzo ważne jest, i to chciałbym jeszcze raz podkreślić, dla nas ludzi wierzących, aby widzieć te dalsze rzeczy. I może my przy tym swoim ograniczonym czasie, jaki mamy do dyspozycji na ziemi, ktoś by mógł powiedzieć, to po co tak daleko sięgać w przyszłość? Ale wiecie, żyjemy w takim czasie, że pewne rzeczy może są już tuż, tuż, prawda? I czyż nie będzie to piękny czas takiej realności, który był przedstawiony? Wiecie, takiego czasu na ziemi, odkąd człowiek upadł w grzech, nigdy nie było. I ludzkości i człowiekowi się wydaje, że to ciągle będzie tak szło i istniało. I kiedy mówi się o Bogu, a gdzie był, gdzie jest Bóg? Przecież widzisz, jak to wygląda. Tak wiele razy, jak gdyby ludzie się na to patrzą. A jednak jeszcze raz chciałbym to podkreślić. Wiecie, i to jest cudowne, kiedy my jako ludzie wierzący zaczynamy widzieć ten Boży plan i też umiemy jak gdyby zgodzić się, że nie wszystko musimy zrozumieć i że nie wszystko musi wydarzyć się za naszego czasu, ale że jednak On cały czas pracuje i działa. I tak jak to narodzenie się Pana Jezusa wypełniło się i po prostu znalazło to umiejscowienie i urzeczywistnienie w tej ziemskiej realności, tak samo ta dalsza część, o której czytaliśmy, że wilk będzie gościem jagnięcia, że tam krowa i ciele i lew będą się razem pasły. Wiecie, to będzie niesamowite, prawda? Taki czas na ziemi. A nawet gdzieś jeszcze w proroctwie jest powiedziane, że jeżeli ktoś umrze jako stuletni, że będzie uchodził za młodzieńca. I wszystko to będzie związane, i wszystko to właśnie jest związane z osobą Pana Jezusa Chrystusa. I potem, kiedy po prostu popatrzymy się, wiecie, jeszcze do objawienia Jana, do 22 rozdziału, to Biblia mówi o tysiącletnim panowaniu Jezusa Chrystusa. I po prostu, kiedy na to wszystko tak się człowiek patrzy i zanim to wszystko nastąpi, to w 21 rozdziale też są jeszcze takie pewne wydarzenia opisane, jak gdyby taka kulminacja tego działania, tej mocy ciemności na tej ziemi, a z drugiej strony po prostu i mimo tego wszystkiego, po prostu Bóg jest dalej tym, który wszystko jak gdyby ma pod swoją kontrolą. To jest zapisane tutaj w 20 rozdziale, ale przed tym 20 rozdziałem jest pewna też pewien obraz opisany. W 19 rozdziale od 17 wiersza. Ja może przeczytam teraz tutaj z tego tłumaczenia od 17 wiersza. I zobaczyłem jednego anioła stojącego w słońcu i zawołał donośnym głosem do wszystkich ptaków latających środkiem nieba. Chodźcie, zgromadźcie się na ucztę wielkiego Boga, aby jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy, ciała koni, ciała ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I zobaczyłem bestie i królów ziemi i ich wojska zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedział na koniu i z jego wojskiem. Ja może tutaj tego wszystkiego nie będę tak bliżej rozwijał, ale chciałbym tak jak gdyby w takim wielkim skrócie pewne rzeczy powiedzieć. Kiedy czytałem ten tekst i potem tutaj dalej, to na bazie tego, co już tutaj mieliśmy w zborze możliwość słyszeć i tych braci, których Pan posyłał, to ja myślę, że to będzie ten czas wielkiego ucisku, kiedy właśnie przeciwnik obejmie władzę, kiedy pojawi się antychryst i kiedy po prostu będzie dążył do tego, żeby wszystko sobie podporządkować, ale my wiemy, że to będzie ten ostatni tydzień według księgi Daniela. I w księdze Daniela jest coś takiego powiedziane, że zawsze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. I to wszystko będzie właśnie zakończone taką wielką bitwą przeciwko Izraelowi. Ale tutaj jest napisane, że ta bitwa ta bestia i tych królów ziemi, które były zgromadzone, by stoczyć bitwę z tym, który siedzi na koniu i z jego wojskiem, i że ta bestia została schwytana, z nią fałszywy prorok, który przed nią czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie bestii i oddali pokłon jej wizerunkowi, obaj zostali wrzuceni do jeziora ognia płonącego siarką. Pozostali zaś zostali pobici mieczem wychodzącym z ust jego, tego, który siedział na koniu, i wszystkie ptaki najadły się ich ciałami. I czytaliśmy to proroctwo z Izajasza. I w tym proroctwie jest opisana taka nowa rzeczywistość. I mogę powiedzieć, że do tego czasu, do którego tutaj czytaliśmy w tym 19 rozdziale, to jeszcze nie miało miejsca w życiu człowieka tutaj na ziemi. I to, co czytaliśmy właśnie z tej księgi Izajasza, żeby to mogło zaistnieć, to dopiero zaistnieje, kiedy właśnie nastąpi to tysiącletnie królestwo. I tutaj w tym 20 rozdziale jest napisane, że i zobaczyłem anioła stępującego z nieba, mającego klucz od otchłani i wielki łańcuch w ręce. Chwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat, i wrzucił go do otchłani, zamknął go i opieczętował, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni 1000 lat, a potem musi być wypuszczony na krótki czas. I wiecie, tak patrząc się na Słowo Boże i na to, co mieliśmy możliwość i słuchać, my możemy jeszcze sami też szukać i sprawdzać, to ja myślę, że to będzie ten czas, kiedy diabeł zostanie związany, że poczynając właśnie od Jerozolimy, poczynając od tego terenu, który Bóg sobie od początku wybrał, tam ludzie z całego świata będą mieli możliwość zobaczyć Pana Jezusa jako króla i władcę w swojej chwale, w swojej mocy, i czegoś takiego nie było ani wcześniej nie miało miejsca na tej ziemi. Ale my, jako ludzie wierzący, obchodząc pamiątkę narodzenia Pańskiego, tak do mojego serca to dociera, że Bożą wolą i Bożym pragnieniem jest to, abyśmy na te rzeczy też właśnie patrzyli, abyśmy je umieli zobaczyć, abyśmy tego oczekiwali, bo po prostu Słowo Boże o tym mówi, że wiele razy też nawet kiedy patrzymy się na ten świat chrześcijański, to wiecie, też zauważyłem coś takiego, że jak gdyby w takim ogólnym patrzeniu i zrozumieniu popatrzmy się, jak Pan Jezus jest przedstawiony. Albo jako małe dzieciątko, albo jakaś figurka na krzyżu. I czy ktoś taki może coś człowiekowi pomóc albo dać mu jakąś nadzieję i pociechę? Czy te obrazy, które jak gdyby człowiek czy przeciwnik na użytek religii i własny po prostu stworzył na tej ziemi, czy to jest prawdziwy obraz? I ja widzę, że jeżeli my, jako ludzie wierzący, nie będziemy przeżywali tego, że Słowo jest żywe i nie będziemy widzieli tego Bożego planu, to myślę, że wiele razy po prostu my nie będziemy w stanie też jak gdyby uczestniczyć w realizacji tych Bożych celów, które Pan ma ze swoim ludem. I może jest to taki bardzo obszerny jak gdyby temat i zagadnienie, ale wiecie, chciałbym jak gdyby na nowo powiedzieć i skupić się na tym, że wszystko to jest związane z osobą Pana Jezusa Chrystusa. My świętujemy to Jego narodzenie, ale chciałbym jeszcze raz to podkreślić. Po prostu to życie chrześcijańskie, Boży plan, Boży cele, po prostu to się nie zatrzymało w tym miejscu. I kto, jak nie Boży lud, jak my, Jego dzieci, powinniśmy o tych rzeczach myśleć, żyć nimi, zastanawiać się, głosić, po prostu rozpowiadać to. Po prostu za co byli prześladowani pierwsi chrześcijanie w Rzymie na przykład? Albo po prostu kiedy tam jeszcze i na tych terenach dzisiejszego Izraelu. Po prostu im się zarzucało to, że oni po prostu głoszą innego władcę, że mówią o jakimś innym królu. I za to byli prześladowani, bo każda władza nie pozwoli sobie na coś takiego. I przy tym, wiecie, nie było tylko w tym to, że oni o tym mówili, ale to się manifestowało właśnie w taki nadzwyczajny, nadnaturalny sposób i ludzie czuli się zagrożeni. Na przykład jeszcze w tym miejscu chciałbym się na chwileczkę zatrzymać. Popatrzcie się, kiedy apostoł Paweł głosił w Efezie i mówił, że nie są rękami, nie są bogami ci, którzy są rękami ludzkimi uczynieni. I kiedy on tak skutecznie głosił, a temu towarzyszyły cuda i znaki, to jak gdyby ten świat, ten realny świat, który tak funkcjonował w tamtym czasie, że na przykład byli ci rzemieślnicy i wyrabiali te złote posążki tej bogini Artemidy. Wiecie, oni poczuli się zagrożeni. Oni to wyrazili potem, że nie tylko, że ta bogini zostanie obdarta z majestatu, ale że stracą pracę, dochód i dobrobyt z tego. A więc, wiecie, to było niesamowite działanie. To było na tak dużą skalę, że oni się poczuli zagrożeni. I można było w tym upatrywać, że skoro ten Jezus, którego oni głoszą, ma taką władzę, ma taki wpływ, a oni wcale nie walczyli o to, żeby posiąść władzę, oni tylko głosili Zbawiciela, to w przyszłości, czy ta rzeczywistość, ta nowa rzeczywistość, której oczekujemy, nie będzie wspaniała, jeżeli się popatrzymy tylko po części na to, co już czytaliśmy ze Słowa Bożego, czy to nie jest cudowne, czy to nie jest zachęcające? I myślę, że wiele razy, gdyby moje życie, życie nasze było głębiej zanurzone, wiecie, w tych rzeczach, nasze życie by było większym błogosławieństwem. A myślę, że te problemy, które mamy dzisiaj, wiecie, one wiele razy by schodziły gdzieś zupełnie na dalszy plan. Bo ja myślę, że jeszcze jest takiego pewnego rodzaju błąd, który też człowiek czyni, że człowiek może patrzeć przez problemy na Pana Jezusa, a może patrzeć przez Jezusa na problemy. A kiedy my myślimy o tej Bożej rzeczywistości, o rzeczywistości Słowa Bożego i kiedy Duch Boży ją po prostu w naszych sercach ożywia, to co Bóg w swoim Słowie zaplanował i co realizuje, mimo że cały świat na to wszystko inaczej patrzy i tak jak już powiedziałem na początku, może jak gdybyśmy my jako ludzie mieli Bogu zaplanować ten scenariusz, to byśmy chcieli czegoś innego, czegoś, co by po prostu wyglądało inaczej, co by może już teraz po prostu wszystko to uległo zmianie, a po prostu Bóg niekiedy tak działa jak taki Bóg ukryty. Ale wiecie, i tak jego cel się realizuje. Po prostu tego nikt nie zatrzyma. Czy taki władca, czy takie królestwo, czy takie wydarzenia w tym świecie, czy inne. Wiecie, w tym wszystkim to wszystko jest jak gdyby bez znaczenia. Po prostu ten Boży cel się realizuje. I to jest najważniejsze. I przyjdzie taki czas, że Bóg po prostu jak gdyby to życie człowieka w taki sposób, jak ono dzisiaj wygląda na tej ziemi, to wszystko zostanie zamknięte. Jeżeli mogę użyć takiego słowa, a przyjdzie jego królestwo i w księdze Daniela jest tak napisane, że ten posąg człowieka, który Daniel zobaczył, że nagle bez udziału rąk ludzkich oderwał się kamień i uderzył w nogi tego posągu i wszystko się rozsypało. I potem wszystko to są takie bardzo, wiecie, w takim bardzo ogólnym znaczeniu, bo to wszystko rozkłada się w czasie na konkretne wydarzenia, które będą miały miejsca na tej ziemi. Ale w tym ogólnym znaczeniu po prostu to tłumaczenie, które było przekazane Danielowi, jest tego rodzaju, że to Boże Królestwo, ten kamień jest symbolem tego Bożego Królestwa. Ono uderzy w ten posąg człowieka, to co człowiek sam stworzył z inspiracji przeciwnika na tej ziemi. I tam jest powiedziane, że ten kamień wypełnił całą ziemię. I kiedy, wiecie, czyta się potem objawienie Jana, po prostu to wszystko ze sobą naprawdę współgra. To się dokładnie tak stanie. I wierzę, wiecie, że kiedy my mamy taki czas, kiedy obchodzimy pamiątkę narodzenia się Pańskiego, Bóg chce, żebyśmy patrzyli właśnie na to słowo, które się jeszcze nie wypełniło. A tak jak to słowo, które dotyczyło właśnie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na ziemię, tego wcielenia, ono się wypełniło. I też można powiedzieć, że to było zapowiadane tysiące lat wcześniej. I nie wszyscy po prostu w Izraelu, którzy tego oczekiwali, którzy może tego bardzo pragnęli, po prostu mieli jak gdyby w tym udział. A nawet w tym czasie, kiedy Pan Jezus się narodził, po prostu tak niewielu, można by było powiedzieć, po prostu byli jak gdyby tak blisko, tak bardzo osobiście, że tylko jak gdyby wybrane osoby tego dożyły, doświadczyły, ale to wcale nie znaczyło, że oni byli gorszą kategorią ludzi, ale po prostu Bogu to wystarczyło, a jak gdyby w tym dalszym Jego działaniu po prostu to sięgnęło całego Izraela, sięgnęło całej ludzkości na obliczu ziemi, a jak gdyby ten wybór i możliwość decydowania Bóg zostawił człowiekowi. I dla mnie jest to naprawdę takie zachęcające, błogosławione i chciałbym, abyśmy też jako zbór właśnie bardziej mogli tymi rzeczami żyć, być bliżej tych rzeczy i aby z tego wypływała taka autentyczna i radość, i zmiana, że my tych rzeczy oczekujemy. I że to sam Pan przez Ducha Świętego czyni w naszych sercach. Amen.